Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Myszak. My wracamy z naszym dzisiejszym GPS do tematu Afryki w rozumieniu całego kontynentu, bo nie sposób mówić o wszystkich 55 państwach. Wracamy do tematu Afryki, do witania się z Afryką w XXI wieku, biorąc pod uwagę to, że kontynent afrykański zajmuje 20% globu, jeśli chodzi o obszary lądowe, 6% kuli ziemskiej. A patrząc na eksplozję demograficzną, całkiem możliwe, że w roku 2050 to będzie 1/4 świata, więc nie można Afryki lekceważyć. Być może mamy problemy z jej zrozumieniem, na co nakładają się te kategorie przemocy epistemicznej. W kontekście szans Afryki na modernizację tutaj też doświadcza czarny ląd, rodzaju przemocy strukturalnej, o której rozmawialiśmy wcześniej z panem profesorem Polusem zwłaszcza. My powiedzmy trochę w tej trzeciej części programu GPS o Afryce w świecie. To znaczy, no, szukamy w tym momencie właściwych ram analizowania Afryki, ale no, spróbujmy przyjrzeć się temu, czy Afryka no, jest obecna w świecie. Jak reaguje chociażby na relacje napięte Stanów Zjednoczonych z Chinami. I na pewno wątek ukraiński także tutaj powinien się pojawić. Ale na początek pytanie, no, które jest podstawowe. Udział Afryki w gospodarce światowej. No, on wydaje się niezadowalający z punktu widzenia Afryki. Czy zmienia się na przestrzeni ostatnich dekad, a jeśli nie, to kto jest głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy? Panie profesorze, pan profesor Wiesław Lizak, jeśli patrzymy na Afrykę w świecie, jej udział w gospodarce, ale także na forum politycznym, to ta diagnoza. Prosiłbym odniesienie się do tego wątku.
Tak, w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, to musimy pamiętać, że no, ten obraz oczywiście, który nam najczęściej przybiera czarną barwę sytuacji ekonomicznej kontynentu, on nie jest taki jednoznaczny. No bo Afryka rzeczywiście przeżyła ogromne załamanie gospodarcze w latach 80. przede wszystkim. To było poniekąd konsekwencją kryzysu zadłużeniowego, który nie tylko Afryce, ale i w Ameryce Łacińskiej i w niektórych krajach europejskich odegrał ważną rolę, jeśli chodzi o poziom funkcjonowania systemu ekonomicznego tychże państw. Wtedy doprowadził oczywiście do załamania i ograniczenia wielkości PKB afrykańskiego w skali globalnej bodajże do około 2% zaledwie. Dziś tak między 80. a 95. rokiem przez półtora dekady Afryka jako całość, w przypadku poszczególnych państw to mogło wyglądać inaczej, ale jako całość region miał ujemne wskaźniki wzrostu gospodarczego rzędu 1,5 do 2% spadku w ciągu każdego roku. Natomiast potem, jakby po zagrożeniu zimnej wojny, zmianie globalnego porządku międzynarodowego, upadku bloku wschodniego i po tym, jak w samej Afryce zaczęły narastać pewne tendencje zmierzające do reformy i w wymiarze politycznym, w wymiarze społeczno-ekonomicznym, sposobu zarządzania potencjałem tychże państw, doszło do wprowadzenia wielu reform, które zaowocowały pozytywnymi zmianami. Dziś od 2002 roku aż do wybuchu pandemii Afryka jako całość miała dosyć duże wskaźniki wzrostu gospodarczego. Gdzieś tam 10 lat temu nawet w różnych czasopismach popularno-naukowych czy naukowych pisano, że Afryka staje się biegunem wzrostu gospodarczego. W pierwszej dekadzie XXI wieku najszybciej chyba rozwijającym się państwem w skali globalnej była Angola, która przez dekadę po zakończeniu wojny domowej w 2002 roku miała do dwucyfrowe średnie wskaźniki wzrostu PKB przez kolejny okres czasu. Dopiero wybuch pandemii, który miał negatywny wpływ właściwie na gospodarkę światową, także odbył się negatywnie na potencjale wzrostowym państw kontynentu afrykańskiego. Także to pokazuje, że przy odpowiedniej polityce, odpowiednich działaniach zmierzających do racjonalnego wykorzystania środków, jakie Afryka posiada na rozwój, jest możliwość osiągnięcia pozytywnych wskaźników rozwojowych. Oczywiście w to wpisywała się także strategia Chin. Zapotrzebowanie szybko rozwijających się Chin w tamtym okresie na surowce sprawiło, że nastąpiła bardzo duża bardzo duży wzrost obrotu handlowego, obrotów handlowych. Od 2000 roku mniej więcej. W 2009 roku Chiny stały się największym partnerem handlowym zewnętrznym kontynentu afrykańskiego, ale głównie właśnie w oparciu o handel surowcami. To, co profesor Polus mówił wcześniej już, że no oczywiście to działa w momencie wysokich cen na rynkach międzynarodowych na surowce. Spadek tychże cen oczywiście powoduje automatycznie problemy gospodarcze dla wielu państw afrykańskich. Te kraje, które w poprzedniej dekadzie, w pierwszej dekadzie XXI wieku najszybciej się rozwijały właśnie w oparciu o eksport surowców naturalnych, nagle straciły tę dynamikę rozwojową. Natomiast okazało się, że szybciej są w stanie rozwijać się te państwa, które w międzyczasie próbowały wypracować strategie oparte na rozwoju innych, niesurowcowych sektorów gospodarki. W Afryce Wschodniej na przykład Etiopia przed wybuchem konfliktu, wojny domowej oczywiście miała dosyć wysokie wskaźniki roczne wzrostu PKB. Właśnie w sytuacji, kiedy to nie surowce, a próba rozwoju sektora usług jakby dała impuls dla tego typu zmian. Tak jak profesor Polus powiedział, deficyt kapitałów jest tutaj kwestią podstawową. Stąd wynikają inne deficyty, które ograniczają zdolności rozwojowe, no bo to jest kwestia choćby wykształcenia siły roboczej. No, są kraje afrykańskie, gdzie jeszcze 20-30% dzieci, młodzieży znajduje się poza systemem szkolnym. To oczywiście odbudowuje ludzi, tak, potencjał ludzi zmarginalizowanych z punktu widzenia globalnej gospodarki światowej. Ci ludzie po prostu to są stracone pokolenia, które nie będą w stanie uczestniczyć w procesie zmian modernizacyjnych, jakie także Afryka ogarniają w związku ze zmianami technologicznymi, rozwojem nowoczesnych sektorów gospodarki. To jest kwestia ochrony zdrowia. No, Afryka ma ciągle najkrótszą średnią długość życia. Ona w tej chwili chyba dla regionu jako całości wynosi 60 kilka lat. Są państwa, choćby te pokolenia w konfliktach, gdzie ta wielkość waha się w granicach 60 lat średniej oczekiwanej długości życia. Biorąc pod uwagę, że średnia dla świata to jest w okolicach lat 75-80 w większości krajów rozwiniętych, też pokazuje skalę, tak mówiąc językiem takim brutalnym, ekonomicznym, skalę marnotrawstwa potencjału ludzkiego, jaki nie ma miejsca w Afryce. Ale na to właśnie potrzebne są kapitały, tak. Potrzebne są inwestycje w rozwój infrastruktury społecznej, po to, by Afryka mogła w pełni wykorzystać swój potencjał. Ta Bombeki, kiedy na przełomie stuleci sformułował takie, czy lasowo takie hasło poszukiwania...
Prezydent RPA.
Tak, znaczy no, celem było coś, co nam nazywa afrykańskim renesansem. Twierdził właśnie, że Afryka posiada bogactwa, które pozwolą jej się rozwinąć samodzielnie. Tylko to jest kwestia odpowiedniego wykorzystania tychże bogactw w sposób racjonalny, w sposób pozwalający na jak najbardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów, które w Afryce istnieją. Natomiast to oczywiście to jest kwestia pytania, co znaczy efektywne wykorzystanie, w jaki sposób je wykorzystać, w jaki sposób te strategie rozwojowe powinny być implementowane w konkretnych przypadkach. Też oczywiście pamiętajmy, że dla Afryki jako całości nie ma jednakowych rozwiązań. Każdy kraj jest inny, każdy kraj ma swoją specyfikę, inne są warunki klimatyczne, inne surowce, gdzieś tam posiada inny poziom rozwoju społecznego czy ekonomicznego. To wszystko sprawia, że jakby no to jest na poziomie strategii, oczywiście musimy przyglądać się każdym państwom jako odrębnym podmiotem, próbować to dostosować. Jeszcze pamiętam takie dane gdzieś tam sprzed kilkunastu lat, to jeszcze ilustrując poprzednie wypowiedź profesora Polusa, że dla Chin w okresie szybciego wzrostu gospodarczego skala oszczędności, poziom oszczędności w społeczeństwie wahał się w granicach 35%. Dla Afryki ten odsetek wynosił kilkanaście, rzędu 17% mniej więcej. To pokazuje, dlaczego Chiny miały kapitały inwestycyjne własne, pozwalające na szybki rozwój gospodarczy. Afryce tych kapitałów brakuje i będzie brakować, no bo ten niski poziom oczywiście powoduje, że przychody przeciętnego mieszkańca poszczególnych krajów są bardzo niskie, jeśli one są niskie, więc nie ma możliwości oszczędzania, jeśli nie ma możliwości oszczędzania, system finansowy nie generuje środków, które mogą służyć finansowaniu inwestycji.
Mówimy tutaj
o zależności od zewnętrznego finansowania, z tym, jak wiemy, są już problemy.
Mówimy o potencjale, o bogactwie Afryki. I tutaj mówiliśmy o kapitale ludzkim też przecież. Panie profesorze, pan profesor Andrzej Polus, ja nie mogę tego pytania zadać. Ja troszeczkę wcześniej zacząłem kluczyć w kontekście demografii, między innymi po lekturze książki Yavgate, Why African Demography. Tak, should matter to the world. I Edward Pace, Yavgate. Czy demografia Afryki jest bogactwem czy przekleństwem na progu XXI wieku?
No, nie wiem, czy znowu tak heglowsko musimy definiować to w kontekście takich naklejek, wytrychów, bomba demograficzna czy dywidenda demograficzna, to się chyba tak najczęściej w dyskursie określa. Na pewno statystycznie ma to znaczenie w kontekście tego, co mówił pan profesor Lizak, no bo PKB per capita liczymy, jeżeli mamy wzrost demograficzny, jak w Czadzie 2% w skali roku, no to musimy zrobić co najmniej 3% wzrostu PKB, żeby w ogóle mieć jakikolwiek wzrost per capita.
Tak jest.
Ja jeszcze chciałbym bardzo krótko nawiązać do tego, co mówił pan profesor Lizak. Ja też pamiętam tą narrację, sam publikowałem wtedy raporty, że Afryka rośnie, to jest nowa alfa w ekonomii, czyli miejsce, gdzie inwestycja zapewni stopę zwrotu, a ryzyko jest minimalne. No ale po latach też przychodzi do człowieka refleksja, że no, nie braliśmy pod uwagę efektu niskiej bazy. Byliśmy zapatrzeni w te wskaźniki, które pokazywały wzrost, no ale jeżeli ktoś ma $100 do swojej dyspozycji i zrobi 5% wzrost, no to ma $105, prawda? Dużo łatwiej jest zrobić wzrost państwu, które jest biedne. Problem zaczyna się wówczas, no, kiedy mamy pułapkę średniego dochodu, z której Polska chce teraz, którą Polska nie chce teraz wpaść, tak, żeby przy już zdywersyfikowanej, rozwiniętej gospodarce dalej utrzymywać dynamikę wzrostu. Mi się w ogóle wydaje, że ten wzrost gospodarczy, wzrost PKB to jest taki fetysz dzisiaj i nie ma siły politycznej, gdyby ktoś powiedział, że nie będzie wzrostu gospodarczego, nie będzie podejmował działań ukierunkowanych na wzrost, to na pewno przegrałby wybory. A są przecież jeszcze inne sfery życia, które to życie mogą poprawić. No, pan profesor Lizak mówił o długości życia, o walce z chorobami, o przedłużaniu, o komforcie, w którym funkcjonujemy. Oczywiście pieniądze do naszej dyspozycji też są niezwykle ważne i są pewną wypadkową tych wszystkich procesów, ale zastanawiam się, czy my nie stworzyliśmy sobie w głowach takiego fetyszu, do którego się teraz...
No dobrze, czy pan profesor, robiąc badania terenowe, spotyka się z ludźmi z różnych wiosek, czy pan odnosi właśnie wrażenie, że poprawa kondycji służby zdrowia, te rzeczy związane z infrastrukturą bazową, bez jakichś wielkich fajerwerków, że to naprawdę jest, proszę wybaczyć anglicyzm, game changer dla tych ludzi i niekoniecznie interesują ich wyśrubowane, często troszeczkę podkręcone statystyki?
Zdecydowanie tak. Ja akurat kilka tygodni mieszkałem z lokalnymi społecznościami w Herero w Namibii, 140 kilometrów od najbliższego miasta. Woziliśmy chorych ludzi do szpitala. Ujęcie wody, które będzie działało, które będzie odmulone, które będzie dawało możliwość, żeby tą wodę codziennie czerpać i poić zwierzęta, dostęp do służby zdrowia. no, takie proste rzeczy, które nie są zupełnie medialne. My lubimy walczyć z epidemiami, jak tak. one wybuchają, no ale choroby brudnych rąk i dysenterie zabijają więcej ludzi niż HIV-AIDS. Ja nie argumentuję tutaj, żeby nie walczyć z HIV-AIDS, ebolą czy COVID-em. Zresztą solidarność szczepionkowa, jak funkcjonuje COVID, nam chyba najlepiej pokazał, prawda? Kiedy RPA ogłosiło, że wykryło nowy wariant COVID-u, cały świat zamiast pomóc i przekazać szczepionki, odciął wszelkie połączenia i handlowe, i lotnicze z Republiką Południowej Afryki. Akurat Republika Południowej Afryki, żeby w ogóle z całym regionem SADC, bo tam przecież te połączenia zostały odcięte, gdzie Omikron nie występował. Mhm. To jest bardzo dobry sygnał pokazujący, jak świat się zachowuje w sytuacji kryzysowej. RPA zachowało się zupełnie inaczej niż Chiny. W momencie, kiedy odkryto nowy wariant wirusa, od razu społeczność międzynarodowa została o tym poinformowane i wszystkie wyniki badań zostały przekazane, a świat, zamiast przekazywać szczepionki, odciął się od tego regionu świata, zbudował kordon sanitarny. Mhm. Także wydaje mi się, że...
Z tego wynika, że troszkę Afryka gra w naszej lidze, w lidze świata zachodniego, ale do tego jeszcze za chwilkę dojdziemy. Proszę skończyć zdanie jak najbardziej.
Chciałem tylko powiedzieć, że może gdybyśmy widzieli, że postawienie czy pomoc w zbudowaniu fabryki mydła to nie jest rocket science, czy środków dezynfekujących, czy środków higieny osobistej dla kobiet, no, nie jest tak medialne jak wyprodukowanie szczepionki przeciwko chorobie, czy wprowadzanie kwarantan stanów wyjątkowych, ale ono dużo bardziej zwiększyłoby komfort życia, to nie jest medialne rozdawać komuś mydło, prawda? Czy zrobić akcję, żeby najlepiej, żeby to mydło było produkowane lokalnie. Ale o tym się w ogóle nie mówi. A dysenterie, choroby brudnych rąk, no, są większym problemem niż te epidemie, o których słyszymy, słyszymy w mediach.
Oczywiście jest ryzyko, że Zachód, który też chce dorabiać się na pomocy rozwojowej, on też sponsoruje różnego rodzaju projekty pomocowe, które można byłoby nazwać mianem białych słoni. Czyli takich projektów, które za kilka miesięcy, za kilka lat, kiedy osłabną flesze, nikt już nie będzie o nich pamiętał, po prostu zmurszeją i idą w zapomnienie i są dewastowane. No ale tutaj pan profesor zwraca uwagę na taką pracę organiczną, która może mieć kluczowe znaczenie, by umożliwiać tym ludziom emancypację społeczną, także polityczną. Mamy jeszcze chwilkę, by zastanowić się nad tym miejscem Afryki w świecie. I zanim przerwa, to muszę to pytanie zadać. Może od tego rozpocznijmy. Czy panowie jesteście zaskoczeni stanowiskiem zajmowanym przez afrykańskie państwa i Afrykę jako całość w kontekście wojny Władimira Putina, wojny Rosji Putina przeciwko Ukrainie? Może pan profesor Lizak?
Trudna odpowiedź na takie pytanie, ponieważ właściwie i tak, i nie. Pierwsza oczywiście reakcja, bardziej emocjonalna chyba, no to jest zaskoczenie, że jednak Afryka w tak dużej liczbie kilkunastu krajów wstrzymała się od głosu, a Erytrea zagłosowała nawet przeciwko przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne odpowiedniej rezolucji. Z drugiej strony znajomość procesów tam zachodzących, no, sprawia, że po chwili refleksji przestajemy się dziwić takiemu obrotowi sytuacji. Przede wszystkim Rosja, tak jak Chiny, już od pewnego czasu prowadzi zorganizowaną akcję czy operację budowania pewnej narracji skierowanej do społeczeństw afrykańskich, która ma zjednać sympatię temu państwu. Angażuje się w różne formy pomocy, choć nie jest to raczej pomoc rozwojowa. Rosja często dysponuje mniejszym instrumentarium, jeśli chodzi o środki, które możliwe są do przekazania Afryce. Natomiast w sytuacjach kryzysowych często widać aktywność Rosjan, to słynna grupa Wagnera, tak, która jest obecna w tej chwili w Sudanie, w Libii, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Mali. Ta obecność wiąże się, jak wiemy, także z pewnymi negatywnymi opiniami, jakie w tych społeczeństwach tych krajów kształtują się w kontekście aktywności Zachodu. Francja w Republice Środkowoafrykańskiej czy w Mali od dekady co najmniej próbowała ustabilizować sytuację, walczyć z ugrupowaniami fundamentalistycznymi, wspierać pewne procesy zmian, ale efekty są dosyć ograniczone. Natomiast ta dłuższa obecność, to tak to się gojące jest w czasach kolonialnych w tych społeczeństwach, sprawia, że no często latka neokolonialnej polityki zaczyna dzisiaj odgrywać bardzo destrukcyjną rolę, jeśli chodzi o możliwość rozwoju kontaktów francusko-afrykańskich. W tą narrację właśnie taką krytyczną wobec zaangażowania Zachodu wpisuje się propaganda rosyjska. Propaganda, mówię świadomie, używając tego pojęcia, no bo to jest często informacja oparta na półprawdach, spreparowana, która ma na celu kształtowanie pozytywnej opinii wobec Rosji. Rosja jest obecna w Afryce pod względem eksportu broni. Jest to dosyć duży liczebnie, kilkanaście procent bodajże rosyjskiego eksportu broni trafia właśnie na kontynent afrykański. Są to często powiązania się gojące jeszcze czasów zimnej wojny i istnienia Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, to także może warto przypomnieć, zaangażował wiele sił i środków w stworzenie systemu kształcenia dla studentów z krajów globalnego południa. Wtedy mówiono z krajów trzeciego świata. Istniał uniwersytet imieniem Patrisa Lumumby w Moskwie, gdzie kilkanaście tysięcy studentów popierało nauki. Ten system oczywiście po rozpadzie rosyjskiego uległ pewnej zmianie, ale mechanizm kształcenia w dalszym ciągu funkcjonuje. Często ludzie, którzy wtedy 30 lat temu zdobywali wiedzę na uniwersytetach radzieckich, po powrocie do kraju dzisiaj wchodzą w wiek, kiedy stają się decydentami, kiedy odgrywają istotną rolę w procesach formułowania polityk państwowych w różnych wymiarach, a to oczywiście ma swoje przełożenie w odpowiedniej strategii rosyjskiej na powiązania, wzajemne powiązania między zainteresowanymi państwami.
Nie ma tutaj zatem przypadku.
Nie ma przypadku. To jest tak. To jest pewne ukierunkowane działanie ze strony rosyjskiej, które jak widać wywołuje pożądany efekt. Nie wiem, czy tak pożądany, jakby Rosja oczekiwała, bo pamiętajmy, większość państw afrykańskich, głosując za tymi dwoma rezolucjami na forum zgromadzenia ogólnego potępiającymi Rosję, opowiedziało się przeciwko. Tylko jedno opowiedziało się po stronie rosyjskiej, Erytrea. Natomiast oczywiście kilkanaście państw wstrzymujących się od głosu, czyli Republika Południowej Afryki, to już jest jednak pewien sukces rosyjski.
Dobrze, bardzo dziękuję. Po krótkiej przerwie wrócimy jeszcze do tego pytania. Wrócimy do pana profesora Andrzeja Polusa, ale to będzie pytanie nie dotyczące liderów państw afrykańskich, ale bardziej poziomu społecznego, społeczeństw, grup, które wyrażają swoje zdanie na ulicach miast Afryki. Wracamy do tego po krótkiej przerwie.